Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Polacy w całym kraju oddawali dziś hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Szczególna uroczystość 69. rocznicy wybuchu jednego z największych zrywów w historii naszego narodu odbyły się w stolicy naszego kraju. O godzinie 17, czyli godzinie W, w stolicy zawyły syreny, zabiły kościelne dzwony i zatrzymał się ruch. Mieszkańcy Warszawy minutą ciszy uczcili pamięć powstańców. Uroczyste oddanie hołdu walczącym nastąpiło przed pomnikiem Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach z udziałem przedstawicieli najwyższych władz. Tuż przed uroczystościami prezes Związku Powstańców Warszawskich, generał Zbigniew Ścibor-Rylski, zaapelował o godne uczczenie pamięci dziewcząt i chłopców, którzy walczyli w powstaniu.
Pamiętajcie, kochani, wolność jest najwspanialszą rzeczą, jaką możemy uzyskać. Przejechaliśmy na tą wolność tyle lat. Uszanujmy tych, którzy oddali swoje życie za tą wolność, za wolność naszej ukochanej ojczyzny. Proszę was z całego serca, uczcijmy godnie pamięć, którzy tu spoczywają. Dziękuję wam, drodzy warszawiacy. Dziękuję.
Przed pomnikiem polegli niepokonani. Na Wolskim Cmentarzu Powstańców w Warszawie odbyła się uroczystość złożenia wieńców, modlitwa ekumeniczna. Sprawowana była msza święta polowa. Jak co roku odbyła się także uroczystość rozpalenia ogniska pamięci na kopcu Powstania Warszawskiego. Powstańcze uroczystości rozpoczęły się przed południem przy pomniku Mokotów Walczący 1944 w parku imienia generała Gustawa Orlicz-Dreschera. Ulicami stolicy przeszedł Marsz Mokotowa. Uczestnicy marszu złożyli także kwiaty przed pomnikiem generała Stefana Roweckiego-Grota. Następnie odbyła się uroczystość przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Polacy składali również kwiaty na grobie generała Antoniego Chruściela-Montera na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Historyk profesor Jan Żaryn mówi, że Powstanie Warszawskie było bez wątpienia ostatnią w czasie wojny próbą ratowania naszych marzeń o niepodległej Polsce, tak aby stały się one realną koncepcją polityczną.
Stąd Powstanie Warszawskie, choć nazwy stołeczne, de facto dotyczyło całej Polski i dziś również dotyczy wszystkich Polaków, ponieważ była to walka o suwerenne państwo polskie, wpisujące się w te państwa, które zasłużyły jako walczące z III Rzeszą na uznanie międzynarodowe. Niestety nasi sojusznicy, mając wybór między interesami polskimi i ochroną tychże, a interesami imperialnymi sojusznika, czyli Związku Sowieckiego, wybrały tego drugiego i to jest wątpliwie ten kontekst międzynarodowy najistotniejszy, który powinien być także w okresie obchodów przypominany.
Historyk Jan Kasprzyk zwraca uwagę, że pomimo wielu prób manipulowania faktami historycznymi dotyczącymi wybuchu i przebiegu Powstania Warszawskiego, nikt nie jest w stanie odebrać bohaterom zasług dla ojczyzny. Byli to ludzie wielkiego honoru, dodaje historyk.
Powstanie Warszawskie było powstaniem Polski heroicznej, wbrew malkontentom, którzy chcieliby tak naprawdę Polski niewolniczej, czy Polski, jak mówił świętej pamięci pułkownik Brem, Polski skundlonej. No warto też w tej rocznicy zastanowić się nad jakby tą całą decyzją i otoczką i atmosferą, jaka w lipcu i na początku sierpnia w Warszawie panowała, dlatego że większość publikacji, które teraz się pojawiają, które podważają sens powstania, wydaje się, że są absolutnie oderwane od realiów historycznych. To jest taka, można powiedzieć, dyskusja o sensowności Powstania Warszawskiego po latach, ale nie zakładająca tego ważnego kontekstu historycznego.
Do refleksji nad wydarzeniami sprzed 69 lat, które ukazały głębię miłości do ojczyzny naszych rodaków, zachęcił ksiądz biskup Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. W apelu zamieszczonym na stronie internetowej Ordynariatu Polowego ksiądz biskup zwraca uwagę, że Powstanie Warszawskie ukazało zdolność do poświęcenia naszych rodaków w obronie niepodległości i niezależności ojczyzny, a także męstwo i heroizm mieszkańców Warszawy. W tym kontekście ksiądz biskup Józef Guzdek pyta o nasze zaangażowanie na rzecz ojczyzny i dobra wspólnego. Zwraca uwagę ksiądz pułkownik Zbigniew Kępa, rzecznik Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
Biskup zapisał takie słowa: czy stać nas na konkretną pomoc tym, którzy wokół nas zmagają się z biedą, z chorobą czy z innymi trudnymi doświadczeniami? Czy potrafimy się wznieść ponad indywidualne i grupowe interesy wtedy, kiedy ojczyzna potrzebuje od nas odpowiedzialnego współdziałania, a nawet wyrzeczenia i ofiary. Biskup Polowy w swoim apelu zachęcał, aby w naszych środowiskach dostrzec powstańców warszawskich, aby okazać im szacunek i wdzięczność. Podkreślił, że to właśnie oni na ołtarzu ojczyzny złożyli swoje życie i zdrowie, swoją młodość i szczęście rodzinne. Zachęcił także, aby każda powstańcza uroczystość odbywała się w atmosferze sprzyjającej zadumie i modlitwie.
Warszawski sąd podtrzymał decyzję prokuratury rejonowej Warszawa-Wola o umorzeniu śledztwa w sprawie byłej dyrektor Departamentu Koncesyjnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszki Ogrodowczyk, podaje nasz dziennik. Sąd rejonowy Warszawa-Wola rozpatrywał zażalenie, jakie na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa złożyła Fundacja Lux Veritatis. Fundacja była też autorem skargi na działania dyrektor Ogrodowczyk. Zarzuca jej złamanie procedur administracyjnych podczas pierwszego konkursu na pierwszy multipleks cyfrowy. Orzeczenie sądu jest ostateczne, nie można się od niego odwołać. Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, nie kryje rozczarowania z takiego orzeczenia sądu.
Ta decyzja, bym powiedziała, jest dla mnie trudna, nie tylko dlatego, że jakby jestem zaangażowana w tą sprawę, ale dlatego, że decyzja sądu i uzasadnienie sądu jakby nie dotknęło meritum sprawy. To znaczy sąd nie uzasadnił, dlaczego tak, a nie inaczej zadecydował i dlaczego uważa, że umorzenie tego postępowania jest zasadne. Rozumiemy, że sąd ma prawo orzekać, prawda, według swojego jakby rozeznania sprawy, natomiast tutaj według mnie nie ma rozeznania sprawy i to jest tak bardzo dla mnie trudne.
Tymczasem w prokuraturze rejonowej w Warszawa-Mokotów zawieszono śledztwo w sprawie okoliczności rozłożenia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na raty opłat koncesyjnych czterem podmiotom, które dostały koncesję na MUKS-ie pierwszym. Chodzi o podejrzenie podejmowania nieprawidłowych działań przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i poświadczenie nieprawdy przez zarządy Lemon Records, SKTV, ATM i Stawka.
To postępowanie jeszcze się nie rozpoczęło, ponieważ z tego, co mi wiadomo, prokurator czeka na przekazanie akt z postępowania koncesyjnego z Sejmu do sądu, bo w tej chwili te akta znajdują się w Sejmie z uwagi na to, że był wniosek o postawienie członków Krajowej Rady do odpowiedzialności konstytucyjnej. I w związku z tym te akta tam przeszły i tutaj mam nadzieję, że jak akta wrócą do sądu, to postępowanie się rozpocznie i myślę, że no tam tych argumentów naszych odnośnie tych nieprawidłowości i działania poza ustawowego jest tak wiele, że no trudno będzie chyba prokuraturze znaleźć argumenty na to, żeby takie postępowanie umorzyć.
Wiele wskazuje na to, że tak zwana druga ustawa antykryzysowa wejdzie w życie dopiero po kryzysie. Przypomnijmy, projekt przewiduje m.in. dofinansowanie miejsc pracy w firmach, które mimo kłopotów zdecydują się na ich utrzymanie. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapewniało, że regulacja zacznie obowiązywać już w lipcu. Tymczasem po pierwszym czytaniu projekt trafił do prac w komisji, która z kolei zdecydowała o powołaniu podkomisji, a ta ma zająć się sprawą dopiero na przełomie sierpnia i września. Oznacza to, że nawet jeżeli Sejm uchwali ustawę w błyskawicznym tempie, wejdzie ona w życie najwcześniej w listopadzie. Poseł Stanisław Szwed akcentuje, że rządowy projekt był jedynie zagraniem pod publikę.
Że no my tu pomagamy, ale tak naprawdę tej pomocy nie ma. Tym bardziej, że środki, które z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i z Funduszu Pracy na to mają być przeznaczone, nie są jakieś duże. 250 milionów w tym roku i 250 milionów w pierwszym półroczu przyszłego roku. Jest tam dość dużo też mankamentów w tej ustawie. Chodziło nam o to, żeby ta ustawa była tak przygotowana, żeby ona była bardziej miała taką formę elastyczną. No jest potrzeba pomocy, to ta pomoc powinna być natychmiast udzielana, a nie gdzieś tam po jakimś czasie i jeszcze z opóźnieniem. Także ja uważam, że ta ustawa nie odniesie jakiegoś wielkiego skutku.
Prokurator generalny Andrzej Seremet ocenił, że przedwczesne jest mówienie o ewentualnych konsekwencjach służbowych wobec prokuratorów zajmujących się śledztwem w sprawie zabójstwa generała Marka Papały. Andrzej Seremet stwierdził, że nie miał możliwości wydania polecenia prokuratorom, aby ustaliły wspólną wersję wydarzeń lub jedna z nich wycofała akt oskarżenia. W środę sąd uniewinnił Ryszarda Boguckiego i Andrzeja Z. pseudonim Słowika, oskarżonych w sprawie zabójstwa Marka Papały. Sąd krytykował prokuraturę za to, że prokuratorzy z różnych jednostek nie byli w stanie ze sobą współpracować. Przypomnijmy, że prokuratury łódzka i warszawska, które zajmowały się sprawą generała Papały, sformułowały całkowicie sprzeczne akty oskarżenia. Andrzej Seremet powiedział dziś, że odbyło się 5 spotkań między prokuratorami z tych jednostek, mających na celu wymianę informacji i koordynację stanowisk. Prokurator generalny nie mógł polecić prokuratorom z Warszawy cofnięcia aktu oskarżenia tak, jak nie miał uprawnienia do wydania polecenia o na przykład umorzeniu śledztwa w Łodzi, zaznaczył Andrzej Seremet. Sprawa generała Marka Papały jest przykładem kompromitacji prokuratury, mówi poseł Mariusz Błaszczak. Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS zaznaczył, że funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego powinny być znów połączone. Dzięki temu, jak wyjaśnia, prokurator generalny ponosiłby odpowiedzialność polityczną.
Mieliśmy do czynienia z kompromitacją prokuratury. Złożenie 2 aktów oskarżenia wykluczających się wzajemnie, odrębnego przez prokuraturę łódzką, a odrębnego przez prokuraturę warszawską, jest przykładem tej kompromitacji. Kompromitacją jest również to, że 15 lat po zamordowaniu generała Papały, byłego szefa polskiej policji, wciąż nie zostali pojmani mordercy. Ale to jest efekt decyzji sprzed 3 lat, decyzji takiej szerszej koalicji niż tylko PO-PSL, bo do tej koalicji PO-PSL dołączyło wówczas SLD, polegającej na właśnie rozdzieleniu funkcji ministra sprawiedliwości z funkcją prokuratora generalnego.
Poseł akcentuje, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, połączy stanowisko ministra sprawiedliwości ze stanowiskiem prokuratora generalnego.
I wówczas po pierwsze minister sprawiedliwości jako prokurator generalny będzie odpowiadał przed Sejmem za swoją działalność. No i po drugie zmienimy politykę karną, bo dzisiejszy rząd zdaje się, że takiej polityki karnej w ogóle nie ma. Ja się zastanawiam, czy 3 lata temu, kiedy doprowadzono do rozdzielenia tych funkcji, czy ci, którzy za tym zagłosowali, byli świadomi konsekwencji swoich czynów, czy też byli na tyle niekompetentni, że nie byli w stanie przewidzieć tych konsekwencji.
Trzeba wskazywać na zło nadużywania alkoholu, powiedział ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Ojciec, świadek wiary i trzeźwości, pod tym hasłem rozpoczął się dziś miesiąc trzeźwości. Prosimy o coś więcej niż zachowanie trzeźwości, prosimy o szczególny dar, jakim jest abstynencja, czytamy w apelu zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. Metropolita Przemyski powiedział, że księża biskupi chcieli, żeby oprócz Wielkiego Postu był jeszcze miesiąc świadectwa. Jak tłumaczy, abstynencja nie przekreśla życia towarzyskiego, a wręcz przeciwnie, je ubogaca i pogłębia.
Jest to jednak wielka sprawa dzisiaj, trzeźwość w Polsce. Wśród biednych ludzi widzimy też nadużywanie alkoholu, czyli zamiast wydać tych parę groszy, parę złotych na jakiś inny dobry cel, to oni wykradają je niekiedy własnym rodzinom i idą odurzyć się. No to jest jakiś rachunek sumienia dla nas wszystkich, żebyśmy próbowali pomagać sobie w tym zachowaniu trzeźwości, nie tylko od alkoholi mocnych.
Ksiądz arcybiskup dodaje, że także w innych państwach na świecie ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę, jak negatywnie na człowieka wpływa spożycie alkoholu.
Widzimy, że i świat się powoli budzi, bo widzi, że te reklamy chociażby piwa dzisiaj się próbują ograniczyć do pewnych godzin, do pewnych ludzi, ale mimo wszystko to jest wielki interes, wielki biznes obliczony na wielkie pieniądze. Niekiedy także wielkie korupcje kryją się za tymi sprawami, dlatego dobrze jest, że jest ten miesiąc i trzeba budzić te gotowości wśród ludzi drzemiące do zrobienia czegoś więcej na rzecz podniesienia moralności społecznej w naszym kraju.
Księża biskupi ustanowili sierpień miesiącem abstynencji narodu. 29 lat temu podczas 201. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Motywem podjęcia tej decyzji było to, że w tym miesiącu obchodzimy wielkie uroczystości maryjne i ważne dla naszego narodu rocznice. O mało co nie doszło do kolejnej tragedii na lotnisku Siewierny, tym samym, na którym miała miejsce katastrofa rządowego Tu-154M. Pilot wojskowego Iła przeleciał zaledwie kilka metrów nad dźwigiem budowlanym, zgłaszając nieoznakowaną i nieopisaną przeszkodę w rejonie podejścia do lądowania. Pomimo tragedii sprzed kilku lat, zarząd lotniska wciąż ignoruje zasady bezpieczeństwa lotów. Ze Smoleńska mówi redaktor naszego dziennika Piotr Falkowski.
Wiadomo, samolot lecieć powinien tak równo po po tej osi, przedłużenie osi pasa. No ale wiadomo, że to czasami trochę zboczy w prawo, w lewo. No ten akurat zboczył trochę w prawo, no i ten dźwig był dość wysoki. I nic się nie stało, przeleciał jeszcze nad tym dźwigiem, no ale ponoć niewiele brakowało, a zważywszy, że nasza państwa komisja twierdzi, że samolot może stracić skrzydło, bo z brzozą, no to kto wie, co by było, gdyby się uderzył z metalowy dźwig.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.